Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik, dobry wieczór. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Deszcz chyba za naszymi oknami, 20:11 mija właśnie, a my w Strefie Młodych gościmy dzisiaj młodych harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. Witamy serdecznie. Z nami jest Aleksander. Witaj.
Dzień dobry.
I Nikodem. Witaj, Nikodemie.
Witam.
Panowie, przedstawcie się pokrótce na początku naszej audycji, a potem zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną, po czym porozmawiamy sobie trochę znów o harcerstwie, znów z harcerzami, no ale o tym, o czym będzie ta dzisiejsza audycja, powiemy Państwu za chwilę po przedstawieniu naszych uczestników. Aleksander, zacznijmy od Ciebie. Ty jesteś rodowity zielonogórzanin.
Zgadza się. Jeżeli chodzi o tą przygodę harcerską, to rozpocząłem ją już niespełna 8 lat temu. Imałem się przez ten czas różnych działań. Aktualnie na szczeblu powiatowym jestem rzecznikiem chówca Zielona Góra ZHP. Działam także w 101 drużynie starszoharcerskiej Altair oraz 10 drużynie wędrowniczej Korwus.
Czyli rzecznik prasowy, rozumiem, do mediów oddelegowany.
Zgadza się.
Stąd dziś naturalna twoja obecność na naszej antenie. No ale na naszej antenie dziś także Nikodem, który pierwszy raz na takiej audycji.
Tak, pierwszy raz. Ja jestem z Sulechowa i jestem w chówcu babimojsko-sulechowskim jestem wędrownikiem.
Mhm. Czy nam przerwało ciebie? Halo, Nikodemie, czy się słyszymy?
Nie przerwało.
Nie przerwało. Jesteś też przybocznym, tak? W swojej drużynie.
Tak, jestem przybocznym. Razem z koleżanką.
A jak się nazywa ta wasza drużyna? Nazwę ma...
7 dewu tornado.
Tornado. A czemu taka nazwa? Jest jakaś historia tej waszej nazwy, tej waszej drużyny?
Szczerze, nie mam pojęcia, czemu jest tornado. Nie zostałem do tego wtajemniczony.
Jeszcze jesteś młodym harcerzem, bo ty jesteś...
Tak, półtora roku jestem harcerzem. Przywiało mnie do harcerstwa za pośrednictwem mojego kolegi, który chodził na harcerstwo i czasem mi opowiadał. I właśnie to sprawiło, że zainteresowałem się tym i po jakimś czasie dołączyłem do harcerstwa. Z takim lekkim dystansem do tego, ale teraz czuję się pewny w tym środowisku.
Dobrze, to trochę sobie o twoich odczuciach, jeżeli chodzi o harcerstwo i o poznawanie harcerstwa, bo czas pandemii chyba temu nie sprzyja, stąd i pewnie wiele jeszcze przed tobą, oprócz definicji, nazwy, to jeszcze wszystkie te sprawy związane z harcerstwem, sprawności, różnego typu tematy zapewne jeszcze, czy obozy, o których dziś także chcielibyśmy wspomnieć, to jeszcze pewnie wszystko przed tobą. No ale tutaj w tych tematach pomoże nam, mam nadzieję, Aleksander je odczytywać. Jesteście też uczniami. Aleksander, tegoroczny maturzysta, Nikodem zaczyna przygodę z liceum, więc wszystko jeszcze przed nami na dzisiejszej audycji. Po tym krótkim wstępie ja zapraszam Państwa na przerwę muzyczną, a za chwilę porozmawiamy sobie z naszymi harcerzami właśnie o tym, co w harcerstwie było, będzie, co jest.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do dzisiejszych naszych gości. Z nami harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, Zielona Góra na Łączach, Sulechów na Łączach, Aleksander i Nikodem. A jak już zdradziliśmy Państwu przed przerwą, Aleksander jest świeżo upieczonym tegorocznym maturzystą. W związku z tym zrobimy dziś mały egzamin z maturalny, ale nie taki wprost dotyczący przedmiotów może, a tego, jak te matury są odbierane, bo przypomnijmy, no, że cały okres waszego przygotowania chyba, jak rozumiem, w czasie pandemii. W Więc Alku, pytanie dla ciebie. Ta matura tegoroczna, pierwsze pytanie. Łatwiejsza czy trudniejsza według ciebie od tych, które miały miejsce poprzednio?
Myślę, że można by było podzielić tutaj zdecydowanie na poziomy matury, ponieważ poziom podstawowy w moim odczuciu rzeczywiście obfitował w różne ułatwienia związane z tym utrudnionym tokiem nauczania. Jeżeli chodzi o przedmioty rozszerzone, przynajmniej te, z których ja zdawałem maturę, czyli matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, język niemiecki rozszerzony, tutaj wydaje mi się, że poziom był zbliżony do także matur ubiegłorocznych. Nawet pojawiały się głosy, że te matury w tym roku były trudniejsze. No jednak odbiór może być na pewno gdzieś tam podyktowany tą formą przygotowań, przez co też te zadania wydają się jednak trudniejsze.
No właśnie, a jak wyglądało przygotowanie do matury? To było dla was faktycznie wyzwanie, czy kto chciał, to się przygotował?
No myślę, że na pewno zależy tutaj od indywidualnego podejścia, jako że większość czasu musieliśmy jednak pracować przez tą formę zdalną sami ze sobą, więc zależało to od indywidualnego samozaparcia i motywacji do nauki. Jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że przez udział w olimpiadach, czyli pozaszkolną gdzieś tą działalność akademicką, miałem okazję wyrobić sobie w sobie ten nawyk, ale zdecydowanie to zdalne nauczanie podzieliło nieco uczniów na tych, którzy właśnie czuli się bardziej przygotowani, a inni znacznie gorzej, bo po prostu nie potrafili się tak łatwo odnaleźć w tej formie zdalnej, mimo oczywiście dużej zasługi nauczycieli, którzy starali się jak tylko mogli, żeby te lekcje przez internet były możliwie atrakcyjne i angażujące uczniów, żeby mogli jak najlepiej napisać tą maturę, to myślę, że te różnice w poziomie mogły być odczuwalne i tego można się, myślę, też spodziewać po wynikach.
To na chwilę zatrzymajmy się przy tym, o czym ty, Alek, mówisz. I pytanie tu do was obojga, zacznijmy od Nikodema. Szkoła zdalna, może nie całkowicie, ale w jakiejś części, to szkoła przyszłości, czy nie da się tak według was realizować swoich uczniowskich, młodzieńczych zainteresowań, pasji, czy również przygotowanie do późniejszego zawodu na przykład? Nikodem, jak ty to oceniasz?
Mi się wydaje, że może to być jakby szkoła przyszłości, ale na razie z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich kolegów to nie jesteśmy na to przygotowani, ponieważ w moim przypadku nie ma motywacji tak dużej, jak jest w szkole.
A jak ty, Aleksander, do tego podchodzisz? Bo wprawdzie już skończyłeś szkołę, ale przed tobą jeszcze studia. Wyobrażasz sobie takie studiowanie?
Myślę, że zdalne nauczanie zdecydowanie odbierze studiom jedną z ich największych zalet, czyli te właśnie...
Życie studenckie.
Tak, tak, czyli nazwałbym to bardziej budowaniem relacji społecznych, które będą, jako że obracamy się na studiach w środowisku tych osób, które mają bardzo podobne zainteresowania, które będą w przyszłości pewnie żyć w podobnych rejonach Polski co my, to również pewnie te znajomości przełożą się gdzieś tam w przyszłości na współpracę zawodową. Dlatego ten kontakt w cztery oczy namacalny jest, myślę, dalej bardzo istotny i na tą chwilę nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonowanie w pełni zdalne mogło zawładnąć naszą rzeczywistością i zostać na dłużej z nami.
To zostańmy jeszcze na chwilę przy Aleksandrze, bo ty wspomniałeś o tym, że brałeś udział w olimpiadach. Z jakimi skutkami?
Z racji moich zainteresowań ekonomią i dziedzinami pośrednimi brałem udział w olimpiadach takich jak Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, różnego innego rodzaju konkursy. Także na młodzieżowe mini przedsiębiorstwo roku to jest takim bardziej praktycznym konkursem. Jeżeli chodzi o olimpiady, to mogę się na ten moment pochwalić tytułem finalisty ubiegłorocznym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i świeżo odebranym, bo wczoraj, tytułem laureata 26 miejsca w Polsce Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Więc to są, myślę, te najważniejsze dotychczas sukcesy olimpijskie. Natomiast 1 czerwca, w Dzień Dziecka, czeka mnie jeszcze jeden finał Olimpiady Przedsiębiorczości, więc liczę, że również ze stolicy tym razem będzie dało przywieźć się jakiś tytuł.
Czyli ty, krótko mówiąc, wynikami matur się jakoś mocno nie ekscytujesz, bo na uczelnię się raczej dostaniesz.
Jeżeli chodzi o rzeczywiście te uczelnie, które gdzieś tam mnie interesują w kontekście przyszłości, moich zainteresowań właśnie ekonomicznych, to rzeczywiście matury nie są tutaj kluczową barierą w tym momencie. Natomiast oczywiście dalej jest to bardzo istotny egzamin, chociażby żeby samemu dla siebie sprawdzić się z tego, na ile ten proces edukacji przez 12 lat, jakie dał owoce w postaci tego egzaminu, i zdecydowanie przykładałem się do tego, do matury, tak jak inni moi koledzy i koleżanki. Więc mam nadzieję, że będzie to też widać przy wynikach.
Jak Państwo słyszą, kolejny raz na naszej antenie prezentujemy Zdolną Młodzież Lubuską. No to jeszcze zapytam Cię, może tego jeszcze nie planujesz, nie myślisz jakoś tam szerzej, ale skoro jest to trochę emigracja taka za nauką z naszego województwa w kierunku tych najlepszych uczelni w kraju, to czy, no bo oczywiście stolica to tutaj chyba bezkonkurencyjna jest, no może jeszcze Kraków, prawda, czy Poznań. To zależy pewnie też i od dziedziny, natomiast pytanie o twoje dalsze losy, czy ty wiążesz je z województwem lubuskim, czy faktycznie ci, którzy tak przykładają dużą wagę do tych spraw związanych z olimpiadami, z nauką, jednak szukają zaczepienia jako młodzi ludzie, ty i twoi rówieśnicy, gdzieś poza województwem, gdzie może są inne, ciekawsze wyzwania czy szanse na rozwój naukowy chociażby?
Myślę, że naturalnie gdzieś tam osoby wiążące swoją przyszłość z danymi dziedzinami szukają miejsca tam, gdzie będą mogli znaleźć jak najwięcej tych szans, jak pan redaktor powiedział, więc tutaj myślę, że zarówno akademicko, jak i również zawodowo okolice Warszawy będą rzeczywiście w moim przypadku najbardziej owocne. Natomiast z Zieloną Górą i województwem lubuskim jestem wciąż i myślę, że tak pozostanie mocno związany. Nikt, żadne województwo nie może pochwalić się tak dużą lesistością i urodą naszych lasów jak województwo lubuskie, w tym Zielona Góra, więc z pewnością, jeśli przyjdzie mi tylko wracać tutaj, to będą to na pewno szczęśliwe powroty, ale myślę, że nie wykluczam tego, że po zebraniu doświadczenia zawodowego gdzieś w innym mieście będzie możliwość, żeby wrócić do Zielonej Góry i trochę doświadczenia zebranego z innych miast również przełożyć na to środowisko zielonogórskie i lubuskie.
Trzymamy Cię, Aleksandrze, w takim razie za słowo, to jedno, a drugie, faktycznie chyba raj, jeśli chodzi o te obozy harcerskie, które no właśnie często są organizowane w naszych lubuskich lasach, budowane od podstaw w lesie i w tym lesie spędzane. O tym, jak tegoroczne obozy będą wyglądać, o to też będę Was pytał, ale to posłuchamy o tym, jak w czasach pandemii, mam nadzieję już kończące się powoli pandemii, będą wyglądały tegoroczne obozy. O tym porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
naszą dyskusję przed przerwą skończyliśmy. O sprawach rozmawialiśmy dotyczących obozów harcerskich, które są ważną, wakacyjną, ale ważną, bardzo ważną częścią harcerstwa, bo to właśnie wtedy możecie w praktyce chyba trochę też przetestować to, czego uczycie się przez cały rok. Przypomnijmy trochę, na czym, w jaki sposób te obozy przebiegają, bo oboje jesteście już przed i po obozach, po tych wyjazdach. Gdybyście mieli tak w kilku słowach, kilku zdaniach przedstawić, czym z jednej strony jest, a z drugiej strony czym dla was jest ten taki obóz wakacyjny, to co byście powiedzieli? Zacznijmy może od Nikodema, który wprawdzie krótka historia harcerstwa, ale już obóz za tobą.
Tak, i muszę już stwierdzić, że obozy to jest nieodłączna część całej przygody w harcerstwie. Na obozach jest mnóstwo rzeczy, od wyzwań po odpoczynek nawet. Mhm. Więc na obozach się na pewno nikt się nie nudzi. Czas jest zajęty różnorakimi zajęciami, od survivalu po posługiwanie się krótkofalówką, czy też różnymi radarami.
No to takie ciekawe, techniczne tematy już wyłowiłeś z tego. Czy to jest coś, co ciebie też interesuje?
Z tych, co wymieniłem, to najbardziej mnie interesuje survival, ponieważ w tym siedzę. Bardzo lubię bytować w lesie.
Mhm. A to jest coś na zasadzie egzaminu, czy potrafisz sobie poradzić w dziczy, w lesie, czy bardziej na zasadzie zdobywania kolejnych umiejętności, które przygotowują cię na coś takiego?
Survival to na pewno jest sprawdzenie siebie samego i poznanie siebie, więc na pewno to jest sprawdzenie umiejętności, ale także...
Jakie to są umiejętności? Jakie poznajecie w harcerstwie, czy jakimi ty się interesujesz?
W harcerstwie umiejętnościami, jakie możemy pozyskać, jest dużo, ale jedne z takich najważniejszych to jest bycie samodzielnym. Stawanie się bardziej odważną osobą, bardziej otwartą społecznie.
A ja konkretnie pytam o survival, bo to jest taka ciekawa sprawa dotycząca przeżycia w dziczy. Czy to jest survival na zasadzie, nie wiem, mam nóż i muszę sobie w lesie poradzić, czy no jak to wygląda? Jak
survival?
Jak ty to postrzegasz?
Survival to nie jest tylko nóż. Mhm. Survival jest nawet w mieście. Survival, tak jak taki stereotyp survivalu, który każdy ma w głowie, to jest nóż, las, śpiwór albo coś innego. Aha. A survival to jest tak naprawdę sztuka, jakby powrót częściowy do naszych już zatracanych instynktów, które bądź są nam potrzebne, które nam mogą nawet ułatwić życie. Na pewno survival bardzo rozwija nasze kreatywne myślenie, naszą spostrzegawczość, nasze radzenie się sobie w trudnych sytuacjach.
Okej, Nikodem, wszystko jasne, ale mówisz tak definicyjnie, mówisz tak na okrętkę trochę, a ja bym chciał cię trochę jakieś takie przykłady poprosić. Skoro nie nóż, skoro nie las i dzicz, no to na czym ten survival, który ty uprawiasz, polega? I też harcerstwo, do jakiego survivalu was zachęca, czy też uczy? Jakiego survivalu was uczy?
Miłowania przyrody. Uczy nas życia ze zgodą z przyrodą. Z korzystania z jej dobroci, z jej darów.
Czyli co, jak, nie wiem, zbudować sobie schronienie, jak znaleźć jedzenie, jak się ogrzać.
Tak, uczymy się, jak pozyskiwać jedzenie z różnych krzewów, czy to innych roślin. Uczymy się rozpalać ognisko, uczymy się budować schronienie. takie, które nie zostanie zniszczone przez byle jaki wiaterek. Mhm.
I przydały wam się te umiejętności, czy tobie bezpośrednio przydają się w życiu? Nie, w takich jakichś sprawach, no bo nie wiem, ten obóz wasz trochę trwa w tym lesie, jesteście w stanie przeżyć i słoneczne dni, i dni deszczowe, i dni wietrzne, i wtedy, kiedy trzeba również sprawy związane, nie wiem, z chociażby z prysznicem załatwić.
Mogę tutaj podać przykład z tamtego roku, jak byliśmy i rozpętała się taka ulewa, że nam namioty prawie pozalewało. Ale sobie daliśmy radę, przeżyliśmy.
Okej, czyli Nikodem jest takim survivalowcem, którego harcerstwo trochę wciągnęło. Rozumiem, że także z tych powodów. Aleksander, a ty powiedz nam trochę więcej o twoich obozach do tej pory, no i o tym, co planujecie w tegoroczne wakacje, bo rozumiem, że jest jeszcze to wszystko w jakiejś fazie planów. Pytanie, na ile można jeszcze do was dołączyć, żeby taką przygodę przeżyć?
Tak, rzeczywiście obozy tegoroczne są jeszcze w fazie planów. Niedawno zostały wydane wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki odnośnie właśnie wypoczynków młodzieżowych, więc teraz właśnie jest ten czas, w którym gdzieś tam przygotowujemy te plany.
Mało czasu zostało. Właściwie nawet nie miesiąc, nie wiem kiedy pierwsze startują.
No patrząc na sytuację sprzed roku, to akurat w tym roku jest luksus. W poprzednim roku były to raczej dużo szybsze zmiany, bo też sytuacja była bardziej dynamiczna. Jeżeli chodzi o same obozy, to jest u nas taka praktyka, że z reguły mają one jakąś swoją fabułę, czyli taką myśl przewodnią, na podstawie której budowane są poszczególne zajęcia. W tym roku na przykład ósma drużyna starszoharcerska Golfstrom będzie miała fabułę II wojny światowej Szarych Szeregów, więc na pewno ich plan obozu będą zajmowały różne zajęcia z pierwszej pomocy, gry terenowe. Oczywiście te zajęcia obfitują także w przygotowane stroje z tamtych epok, żeby harcerze mogli jak najbardziej wczuć się w ten klimat i poznać tą historię. Jeżeli chodzi o siódmą drużynę starszoharcerską Wilki, to w tym roku mają oni fabułę Władcy Pierścieni, więc będzie tu dużo więcej korzystania z żaglówek, technik harcerskich, może właśnie także survivalu, o którym mówił Nikodem, więc to jest rzeczywiście intensywny czas, który no, teraz jak w ciągu roku niestety nie możemy korzystać z takich wyjazdów w formie biwaków, to jest to de facto jedyna taka możliwość, żeby całą drużyną spotkać się i podsumować ten rok w jakiś taki bardziej przystępny sposób, bo jest to zdecydowanie co roku magiczne przeżycie i wspomnienia z obozów pozwalają nam działać de facto przez cały kolejny rok i myśl o kolejnym obozie również motywuje nas do działania, przygotowywania zbiórek i różnych wydarzeń harcerskich.
Skoro, Alku, wspomniałeś już o podsumowaniach, bo prawie już czerwiec, zaraz lipiec, no to ten rok pracy harcerskiej, formacyjnej, on już właściwie dobiega końca. Gdybyście obaj mieli go podsumować, Nikodem właściwie całe swoje bycie w harcerstwie przypada na właściwie większości na pandemię. Jak ty byś podsumował to, co dzieje się w harcerstwie, to co działo się? No i też, czy to jest tak, że no, to harcerstwo ciężko przeżywać w takiej formule? Czy może jest jeszcze tak, że próbujecie sobie jakoś radzić?
Jest zdalnie, jakby harcerstwo zdalne jest na pewno trudniejsze niż bardziej, mniej wygodne niż stacjonarne. Ale nie ukrywam, że w zdalnym też działaliśmy. Też dawaliśmy sobie radę. Były zbiórki, były nawet kreatywne zbiórki, więc dawaliśmy radę.
Kreatywne zbiórki, czyli?
Bo jak jesteśmy na zdalnie, to jakby mamy ograniczone nasze kompetencje, jakie możemy zdziałać. Więc zbiórki, jakie mieliśmy, były na przykład o roślinach leczniczych, co było fajne, mi się wydaje, osobiście.
W czasach, gdy zwracamy większą uwagę na zdrowie, w czasach pandemii, kiedy morsowanie chociażby zdobywa coraz większe rzesze fanów, to taki temat jak ziołolecznictwo, o którym wspominasz, też wydaje się bardzo ciekawą koncepcją. Masz jakąś nową wiedzę dzięki temu? Dowiedziałeś się czegoś ciekawego, co mógłbyś zdradzić naszym radiosłuchaczom, na którą roślinę warto zwrócić uwagę? Mamy wiosnę, budzi się do życia roślinność, wiele ziół zapewne i w tym czasie się zbiera. Jak to wygląda? Coś nam polecisz?
Polecę i to jest o dziwo szyszki.
Szyszki.
O ile mnie nie myli, to o świerku. Mhm. Można je wsadzić i zalać miodem i podać je jakby do fermentacji, żeby...
Ale to są szyszki, dodajmy, zielone, świeże, które trzeba zerwać, czy to są szyszki już, które spadną na ziemię? No...
O ile mnie pamięć nie myli, to takie pomiędzy... takie jakby średniego wieku.
Okej.
I potem czekamy, aż ta gumka, którą się daje w słoikach, przestanie się unosić, czyli przestanie się wydobywać tlen. I mamy lek na ból gardła, kaszel.
Czyli na takie przypadłości górnych dróg oddechowych, które zdarzają się właśnie w okresie wiosennym czy jesiennym. No na czasie sprawa, okej. Okay. Ciekawa sprawa na kreatywne zbiórki w czasach pandemii. Aleksandrze, a gdybyś ty miał podsumować ten rok, no nie tylko w drużynie, ale też w całym lubuskim harcerstwie, bo chyba o to też mogę cię zapytać.
Ja zdecydowanie powiem, że zaczął się on wielkimi nadziejami, kiedy to z początkiem roku harcerskiego, który trwa podobnie jak rok szkolny, czyli rozpoczyna się z początkiem września. Mieliśmy duże nadzieje, wszystko mniej więcej wracało do normy i mimo, że przygotowywaliśmy się, że może tak nie do końca być, to jednak chcieliśmy jak najdłużej żyć tą myślą, że bezpośrednie zbiórki, bezpośrednia działalność harcerska utrzyma się. No później niestety musieliśmy wrócić do tych zbiórek sprzed wakacji. Ale myślę, że już bogatsi o tą wiedzę z tego pierwszego półrocza i myślę, że jeżeli chodzi o tą kreatywność na zbiórkach, to głównie przejawiała się to poprzez wynajdywanie i używanie coraz to nowszych technicznych nowinek, czy też stron, czy też platform, za pomocą których możemy prowadzić zbiórki, możemy przede wszystkim angażować harcerzy, ponieważ no, gdy siedzimy przed komputerem, a nie obok kolegi w harcówce, jest znacznie ciężej złapać uwagę, szczególnie młodszych harcerzy, dlatego używanie różnych form, przeplatanie ich jest bardzo istotne. Chociażby mogę podać tutaj przykład jednej ze zbiórek 10. drużyny wędrowniczej Korwus, w której to prowadzący zafundował nam zwiedzanie różnych ciekawych światowych zabytków, które jest możliwe właśnie przez formę zdalną. Mogliśmy je wspólnie pooglądać na zbiórce, dowiedzieć się ich historii i było to nam znacznie łatwiej zrobić, ponieważ wszyscy mieliśmy dostęp do internetu i następnie na przykład mogliśmy o tym podebatować, co jest również formą, którą jak najbardziej możemy w prosty sposób robić online.
Wracamy do życia, wracamy do jakiejś normalności względnej, wracamy do szkół. Harcerze, rozumiem, też wracają w jakiejś formie jeszcze może i trochę ograniczonej, ale już może niedługo bardziej przystępnej. W związku z tym pytanie na koniec do was, jak do was trafić, jak załapać się na jakiś nabór, Czy jeszcze jest jakaś szansa pojechać z wami na obóz? Czy są dla takie obozy dla nowicjuszy, żeby można było się zapoznać z harcerstwem? Czy to jest przygoda dla mnie, czy jeszcze nie? Do czego zapraszacie?
Jeżeli chodzi o Chłopiec Zielona Góra ZHP, to jak najbardziej. W każdym momencie roku można zapisać siebie, czy też swoje dziecko do harcerstwa. Wystarczy wejść na stronę zielonagóra.zhp.pl i tam w zakładce dla rodziców znajdziemy kolejną zakładkę. Zapisz dziecko do harcerstwa. Wypełnić należy jedynie krótki formularz z miejscem zamieszkania, żebyśmy mogli znaleźć najbliższą jednostkę działającą przy miejscu zamieszkania i w taki sposób można szybko dołączyć do harcerstwa i zyskać tą przewagę nad innymi zajęciami dodatkowymi, które w większości niestety podczas nauczania, podczas w ogóle pracy zdalnej niestety musiały zawiesić swoją działalność. Harcerstwo było właśnie jednym z tych niewielu zajęć, które cały czas kontynuowało pracę, wychowanie młodych ludzi, żeby utrzymywać te kontakty społeczne i mimo tej ciężkiej sytuacji, by młodzi ludzie mogli co tydzień spotykać się ze swoimi przyjaciółmi i rozwijać siebie i poznawać nowe rzeczy.
A harcerstwo nie tylko w Zielonej Górze jest, bo i Nikodema drużyna wprawdzie się rozwija i nie jest jeszcze dość długo na rynku, w związku z czym można ją współtworzyć i do niej, rozumiem, też dołączyć w Sulechowie. Nikodem, zapraszasz?
Oczywiście, że zapraszam. Można u nas przyjść na zbiórkę. W każdym momencie, oczywiście w dniu, kiedy występuje zbiórka. I jak się komuś spodoba na zbiórce, no to może dołączyć.
I tak jak zrobił to Nikodem, zachęcony przez kolegę, tak może znajdą się wśród naszych słuchaczy również ci wszyscy, którzy zechcieliby dołączyć. Znaleźć was można, rozumiem, w internecie, na Facebooku. Dziś nasza audycja też będzie na Facebooku zalinkowana, więc tam oznaczymy także komendę ZHP w województwie lubuskim, po to, żebyście państwo łatwiej mogli harcerzy w województwie lubuskim znaleźć. A ja za dziś dziękuję już moim dzisiejszym gościom, którzy podzielili się tym, jak przeżywają harcerstwo w czasach pandemii także, no ale także o tym, jak ambitna młodzież wśród harcerzy, nie tylko w naszym województwie, jest. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi dziś byli Aleksander i Nikodem ze Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A państwa zapraszam na kolejną strefę młodych już za tydzień w poniedziałek. Łukasz Brodzik, kłaniam się państwu serdecznie. Dla państwa audycję realizował Marcin Kosiński. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Strefa młodych. Strefa młodych. Na 103 i 106 FM.